Otrzymawszy od pana Łęckiego zaproszenie na obiad, Wokulski wybiegł ze sklepu na ulicę. Ciasny pokój dusił go, a rozmowa z Rzeckim, w ciągu której subjekt udzielał mu przestróg i upomnień, wydawała mu się nadzwyczajnie głupią. Nie jest, że to śmieszne, żeby stary i wystygły kawaler wierzący tylko w sklep i w Bonapartych zarzucał mu szaleństwo? Cóż ja robię złego, myślał Wokulski, że się kocham? Może trochę późno, ale przez całe życie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek. Kochają się miliony ludzi, kocha się cały świat czujący. Dlaczegoś mnie jednemu miało to by być zabronione? Jeżeli zaś ten zasadniczy punkt ma rację bytu, to mają wszystko, co robią. Kto się chce żenić, musi posiadać majątek, więc zdobyłem majątek. Musi zbliżyć się do wybranej kobiety. Ja też się zbliżyłem. Musi troszczyć się o jej byt materialny i chronić od nieprzyjaciół, a ja robię i jedno, i drugie. Czy zaś w tym dobijaniu się o szczęście skrzywdziłem kogo? Czy zaniedbuję obowiązku względem społeczeństwa i bliźnich? Ach, ci kochani bliźni, to społeczeństwo, które nigdy nie troszczyło się o mnie i stawiało mi wszelkie przeszkody, a zawsze upomina się ofiary z mojej strony. Lecz właśnie to, co oni dziś nazywają szaleństwem, popycha mnie do pełnienia jakichś fikcyjnych obowiązków. Gdyby nie ono, siedziałbym dziś jak mól w książkach i kilkaset osób miałoby mniejsze zarobki. Więc czego chcą ode mnie? Pytał sam siebie w rozdrażnieniu. Ruch na świeżym powietrzu uspokoił go. Doszedł do Alei Jerozolimskiej i skręcił nią ku Wiśle. Owiał go rzeźki wiatr wschodni i zbudził te nieokreślone uczucia, które tak żywo przypominają wiek dziecinny. Zdawało mu się, że jeszcze na Nowym Świecie był dzieckiem i że jeszcze czuje w sobie drgające fale młodej krwi. Uśmiechał się do piaskarza wiozącego swój towar nędznym koniem w podługowatej skrzyni, a żebrząca wiedźma wydawała mu się bardzo miłą staruszką. Cieszył go świst rozlegający się w fabryce i chciał pogadać z gromadką rozkosznych malców, którzy ustawiwszy się na przydrożnym pagórku ciskali kamieniami na przechodzących Żydów. Uporczywie odsuwał od siebie myśl o dzisiejszym liście i jutrzejszej wizycie Łęckich. Chciał być trzeźwym, ale namiętność przemogła. Dlaczegoż oni mnie zaprosili? Pytał, czując lekki dreszcz wewnętrzny. Panna Izabela chce się ze mną poznać? Ależ oczywiście dają mi do zrozumienia, że mogę się żenić. Byliby chyba ślepi albo idioci, żeby nie spostrzegli, co się ze mną dzieje wobec niej. Poczuł tak drżeć, że mu zęby szczękały. Wtedy odezwał się przygłuszony rozsądek. Za pozwoleniem, od jednego obiadu, jednej wizyty jeszcze bardzo daleko do dłuższej znajomości. Na 1000 zaś dłuższych znajomości ledwie jedna prowadzi do oświadczeń. Na 10 oświadczeń ledwie jedne są przyjęte, a i z tych ledwie połowa kończy się małżeństwem. Trzeba więc być zupełnym wariatem, ażeby nawet przy dłuższych znajomości myśleć o małżeństwie, za którym jest ledwie jedna, przeciw któremu ze 20 000 szans. Jasne czy niejasne? Wokulski musiał przyznać, że jasne. Gdyby wszelka znajomość prowadziła do małżeństwa, każda kobieta musiałaby mieć po kilkudziesięciu mężów, każdy mężczyzna po kilkadziesiąt żon. Księża nie daliby sobie rady ze ślubami, a cały świat zmieniłby się w jeden wielki szpital wariatów. On zaś, Wokulski, nie tylko nie był jeszcze dobrym znajomym panny Łęckiej, ale dopiero znajdował w przededniu do zrobienia z nią znajomości. Więc cóż zyskałem? Spytał. Po bułgarskich niebezpieczeństwach i tutejszych wyścigach lub pojedynkach? Zyskałeś większą szansę, objaśnił rozsądek. Przed rokiem miałeś może jedną, 100 albo jedną 20-milionową prawdopodobieństwa, że się z nią ożenisz, a za rok możesz mieć jedną 20-tysięczną. Za rok? Powtórzył Wokulski. Znowu owionął go jakiś chłód surowy. Wydarł mu się jednak i zapytał, a jeżeli panna Izabela pokocha mnie albo już kocha? Naprzód należałoby wiedzieć, czy panna Izabela może kochać kogokolwiek. Alboż nie jest kobietą? Trafiają się kobiety z defektem moralnym, niezdolne kochać nic i nikogo oprócz swoich przelotnych kaprysów, podobnież i mężczyźni. Jest to tak dobra wada jak głuchota, ślepota albo paraliż, tylko mniej widoczna. Przypuśćmy. Dobrze, mówił dalej głos, który Wokulskiemu przypominał zgryźliwe zrzędzenie doktora Szumana. Gdyby więc ta pani w ogóle mogła kogoś kochać, to nasuwa się drugie pytanie. Czy pokocha ciebie? Przecież tak wstrętny nie jestem. Owszem, możesz nim być, jak najpiękniejszy lew jest wstrętnym dla krowy albo orzeł dla gęsi. Widzisz, mówię ci nawet komplimenta, porównywam cię z lwem i orłem, które mimo wszystkich zalet budzą jednak odrazę w samicach innego gatunku. Unikaj zatem samic innego niż twój gatunku. Wokulski Wielki ocknął się i rozejrzał. Było już niedaleko Wisły. Obok drewnianych spichrzów, a przejeżdżające furmanki zasypywały go czarnym pyłem. Szybko zwrócił się ku miastu i zaczął rozważać samego siebie. We mnie jest dwóch ludzi, mówił. Jeden zupełnie rozsądny, drugi wariat. Który zaś zwycięży? O to się już nie troszczę. Ale co zrobię, jeżeli wygra ten mądry? Cóż to za okropna rzecz, posiadając wielki kapitał uczuć, złożyć go samicy innego gatunku? Krowie, gęsi albo czemuś jeszcze gorszemu? Cóż to za upokorzenie, śmiać się z triumfów jakiegoś byka albo gąsiora, a jednocześnie płakać nad własnym sercem, tak boleśnie rozdartym, tak haniebnie podeptanym? Czy warto żyć dalej w podobnych warunkach? Na samą myśl o tym Wokulski poczuł pragnienie śmierci, ale tak zupełnej, żeby nawet resztki jego popiołów nie zostały na ziemi. Stopniowo jednak uspokoił się i wróciwszy do domu, począł zastanawiać się już całkiem chłodno nad tym, czy na jutrzejszy obiad włożyć frak czy surdut. Albo czy do jutra nie zajdzie jakaś nieprzewidziana przeszkoda, która znowu mu nie pozwoli zbliżyć się do panny Izabeli. Potem jeszcze zrobił rachunek ostatnich handlowych obrotów, wysłał parę telegramów do Moskwy i Petersburga, a nareszcie napisał list do starego Schlangbauma, proponując, żeby mu pożyczył swego nazwiska w celu nabycia kamienicy Łęckich. Mecenas ma rację, myślał. Lepiej kupić ten dom pod cudzą firmą. Inaczej mogliby mnie podejrzewać o chęć wyzyskania ich, albo co gorsza, posądzić o zrobienie im łaski. Jednakże pod powłoką obojętnych zajęć kipiała w nim burza. Rozsądek głośno wołał, że jutrzejszy obiad niczego nie oznacza i nie zapowiada. A nadzieja cicho, cicho szeptała, że może jest kochanym, a może dopiero nim będzie. Ale cicho, tak cicho, że Wokulski z największą uwagą musiał się przysłuchiwać jej szeptowi. Dzień następny, pełen znaczenia dla Wokulskiego, nie odznaczył się żadną osobliwością, ani w Warszawie, ani w naturze. Tu i ówdzie na ulicy kłębiły się kurz zniecionymi miotłami stróżów, dorożki pędziły bez pamięci albo zatrzymywały się bez powodu, a nieskończony potok przechodniów wciągnął się w jedną i drugą stronę, chyba po to, żeby utrzymać ruch w mieście. Niekiedy pod ścianą domu przesuwali się ludzie obdarci, skuleni, z rękami wbitymi w rękawy, jakby to był nie czerwiec, ale styczeń. Czasem na środku ulicy przywinął się chłopski wózek napełniony blaszanymi konwiami, a powożony przez zuchwałą babę w granatowym kaftanie i czerwonej chustce na głowie.